Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Rodzaju, część pierwsza. Księga Rodzaju w tradycji protestanckiej określana jest jako pierwsza księga mojżeszowa, zaś w tradycji judaistycznej jako Bereszit na początku. Tytuł stosowany w tradycji katolickiej nawiązuje do określeń stosowanych w tłumaczeniu greckim Septuaginta i łacińskim Vulgata – Genesis. Jest on adekwatny do treści zawartych w księdze. Opowiada się w niej bowiem o ahistorycznych prapoczątkach ludzkości i legendarnych przodkach narodu wybranego. Dzieje ojców narodu w końcowej fazie Księgi Rodzaju przygotowują czytelnika do wejścia na scenę Izraela jako narodu wybranego, potomków trzech wielkich patriarchów. O zmianie pokoleniowej informuje się krótko w Księdze Wyjścia. Izrael jako naród wywodzi się od patriarchów, ale swój właściwy początek ma w określonym momencie historiozbawczym, jakim było jego wyprowadzenie z Egiptu. Inspiracja czerpie się najpierw z refleksji teologicznej nad światem i człowiekiem, opowiadając o stworzeniu i upadku pierwszych ludzi oraz przyczynach podziału na trzy różne gałęzie narodów. Forma początkowych rozdziałów księgi ma wiele wspólnego z tworzywem mitologicznym i dziedzictwem kulturowo-religijnym starożytnego Bliskiego Wschodu. Autorzy biblijni oczyszczają je jednak z politeistycznego kontekstu. Posługują się jedynie zaczerpniętymi z niego dobrze znanymi wszystkim mieszkańcom starożytnego Bliskiego Wschodu wzorcami literackimi. Z ich pomocą autorzy biblijni prezentują zupełnie nową, niehistoryczną, ale paradygmatyczną i uniwersalną w swojej treści opowieść o tym, w jaki sposób świat stał się takim, jakim znamy go obecnie. Opowieści o przodkach narodu wybranego inspirowane były natomiast ustną tradycją o charakterze plemiennym i rodzinnym. Przodków tych wyprowadza się z wielkiej rodziny narodów, pochodzących od wspólnego przodka. Charakter całej księgi jest stricte genealogiczny. Wyróżnić w niej można zasadniczo dwa typy genealogii. Genealogie linearne, ojciec, syn, wnuk, prawnuk, pozwalają kroczyć w przód, kontynuując nieustannie bieg dziejów do przodu. Genealogie segmentowe, ojciec plus trzech lub więcej synów, służą z kolei wyznaczeniu linii wybranych i precyzowaniu wzajemnych relacji z tymi, którzy nie zostali wybrani lub stanowią zagrożenie dla wybranych. Taki kształt księgi usprawiedliwia zatem tytuł. Geneza. Księga Rodzaju prezentuje logiczny i konsekwentny bieg zdarzeń. Od Adama przez Noego po Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów. Bardziej wnikliwa analiza poszczególnych tekstów pozwala jednak łatwo zauważyć, że mamy w niej wiele powtórzeń, które mogą sugerować, iż niektóre tradycje opowiadane były w kilku wersjach. Część z nich została skompilowana i tworzy dziś jedno opowiadanie, w którym łatwo jest jednak odnaleźć wewnętrzne napięcia. W opowiadaniu o potopie podaje się na przykład dwie różne jego przyczyny. Zaleca się zabrać do arki różne ilości zwierząt. Różny jest też czas trwania kataklizmu, jego natura i ptaki, dzięki którym Noe dowiaduje się o jego końcu. Część z tych trudności zauważono już w epoce ojców Kościoła. Mimo to przez wiele wieków Księgę Rodzaju, jak i cały Pięcioksiąg, przypisywano autorstwu Mojżesza. Śladem tej tradycji jest używana do dziś w protestantyzmie nazwa Księgi Mojżeszowe. Na przełomie XVI i XVII wieku zaczęła się jednak era badań krytyczno-literackich nad Księgą Rodzaju. Najpierw zauważono, że można w niej wyróżnić teksty, które posługują się imieniem Jahwe bądź Elohim. Posługując się kryteriami krytyczno-literackimi i historycznymi, zaczęto stopniowo profilować teologiczne oblicza obu koncepcji, wskazując na odmienny styl literacki i teologiczny, charakterystyczne zwroty i słownictwo oraz uwarunkowania czasowe. Dość szybko zauważono, że nie wszystkie teksty posługujące się oboma imionami są jednorodne pod wymienionymi powyżej względami. Tak zrodziły się teorie o kilku etapach redakcji poszczególnych tradycji – teoria uzupełnień i teoria fragmentów, a wreszcie wyprofilowano dwa dodatkowe środowiska teologiczne, określane jako deuteronomistyczne i kapłańskie. Dwa ostatnie okazały się przełomowe w sformułowaniu teorii czterech dokumentów, przemianowanej z czasem na teorię czterech źródeł. Za jej twórcę w najbardziej popularnej formie uważa się dziś Juliusa Wellhausena. Fundamentalne dla tej teorii było ustalenie, że tak zwany dokument deuteronomistyczny należy wiązać z reformami przeprowadzonymi około roku 622 przed Chrystusem przez króla judzkiego Jozjasza. Jedną z istotnych cech tej reformy była centralizacja kultu. Akcent położony na dwustronne przymierze pomiędzy Jahwe i narodem wybranym, opisywane według modelu traktatów wasalskich, znanych i stosowanych w dyplomacji międzynarodowej całego regionu, począwszy od XIV wieku przed Chrystusem, oraz konieczność dochowania wierności prawu mojżeszowemu. Przymierze było więc warunkowe i w przypadku jego złamania narodowi groziła utrata ziemi obiecanej oraz opieki ze strony Jahwe. Wellhausen znał już te ustalenia. Doprecyzował jedynie kwestię tzw. dokumentu kapłańskiego, który, podobnie jak dokument elohistyczny, posługiwał się imieniem Elohim, ale wyraźnie wprowadzał nową koncepcję przymierza, rozumianego jako akt bezwarunkowej łaski ze strony Boga. Zainteresowania autorów kapłańskich, z racji sprawowanych funkcji, skoncentrowane były ponadto na kwestiach związanych z kultem i czystością rytualną. Takie tendencje teologiczne, zdaniem Wellhausena, należało wiązać najwcześniej z końcowymi latami epoki wygnania babilońskiego. Ostatecznie zaproponował on więc swoją teorię czterech dokumentów, sytuując je chronologicznie od najstarszego do najmłodszego. Jahwista, Elohista, Deuteronomista, autorzy kapłańscy, odpowiednio J.E.D.P., od niemieckiego Priester Codex. Założenia tego badacza przez długi czas poddawane były tylko nielicznym drobnym modyfikacjom. Von Rad ustalił datę Jahwistę na okres tzw. oświecenia Salomonowego i połączył go z Jerozolimą. Elohistę wiązano z kolei z tradycjami pochodzącymi z Królestwa Izraela, oderwanego od Judy po śmierci Salomona. Datowano go na IX-VIII wiek przed Chrystusem. Z czasem zauważono, że wiele tekstów wiązanych z J i E trudno jest od siebie oddzielić. Tak powstała koncepcja tzw. jehowisty, redaktora, który dokonał syntezy obu źródeł. Zwykle łączono go, podobnie jak D, z epoką bliską reformą Jozjasza lub bardziej ogólnie sytuowano w czasach po upadku Królestwa Izraela. Od czasów Martina Nota, lata 30. XX wieku, panowało też przekonanie, że materiał D jest nieobecny w Księdze Rodzaju i kolejnych trzech częściach pięciu księgu – wyjścia, kapłańska, liczb. Nowa faza w badaniach nad powstaniem tego dzieła zaczęła się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Niemiecki badacz Rolf Rentorf zauważył, że klasycznie rozumiany jahwista bardzo często przypomina pod względem języka i założeń teologicznych teksty deuteronomistyczne. Oczyszcza jednak w swojej koncepcji nazbyt nacjonalistyczne tendencje charakterystyczne dla tego źródła. Badania archeologiczne dodały do tego kolejne impulsy. Trudno było mówić dalej o monoteizmie z czasów Salomona, pojawił się w czystej postaci dopiero w czasach wygnania babilońskiego, a imię Boże Elohim okazało się starsze niż Jahwe. Zanegowano wreszcie również samo podstawowe kryterium podziału tekstów pomiędzy J i E. W wielu wypadkach imię Elohim stosowane jest wyłącznie ze względów stylistycznych lub teologicznych. O Elohim mówi się na przykład wtedy, gdy bohaterami opowiadań są obcy lub przesłanie tekstów ma uniwersalny charakter. Wszystkie te spostrzeżenia zaowocowały nowymi propozycjami odnośnie do powstania pięciu księgów. Z jednej strony uczeń Rentorfa, Erhard Blum, odrzucił klasyczny podział krytyczno-literacki i zaproponował wyróżnienie dwóch zasadniczych koncepcji teologicznych, które określił mianem kompozycji deuteronomistycznej i kapłańskiej. Ich autorzy czerpali z wcześniejszych źródeł tradycji, ale nie można ich odtworzyć w formie dokumentów. Ponieważ określenie kompozycja deuteronomistyczna budziło zastrzeżenia, trudno odróżnić, co było dziełem klasycznego deuteronomisty, a co późniejszą recepcją i relekturą założeń odziedziczonych po tym środowisku teologicznym, David Carr zaproponował podział tekstów na kapłańskie i niekapłańskie, P i nie P. Jednak i w tym przypadku zauważono, że teksty kapłańskie nie są jednorodne i nie wszystkie pochodzą z tego samego okresu. Wielu badaczy ponadto proponuje dziś nową koncepcję jahwisty, zakładając, że tworzył on swoje dzieło w okresie wygnania babilońskiego. Różnią się oni między sobą jednak nadal w sposobie rozumienia jego pracy. Van Setters uważa, że jahwista był historykiem na miarę Herodota, zaś Lewin widzi w nim raczej redaktora opracowującego fragmenty starszej tradycji. Względny konsensus, jaki panuje dzisiaj w badaniach nad powstaniem Pięcioksięgu, dotyczy znacznego przesunięcia w czasie i odmłodzenia najstarszych tekstów. Jachwisty, o ile zakłada się jego istnienie, nikt już dzisiaj nie uważa za teologa z X wieku przed Chrystusem, lecz za środowisko teologiczne inspirowane dorobkiem szkoły deuteronomistycznej, koniec VII wieku przed Chrystusem, mające jednak swój własny, dojrzalszy i bardziej uniwersalistyczny profil teologiczny. Z elohistą problemy były już w latach 30. ubiegłego wieku. Część badaczy liczy się nadal z jakimś szczątkowym materiałem określanym mianem elohisty, ale niewielu już decyduje się bronić istnienia odrębnego dokumentu E. Najbardziej solidne podstawy ma dziś dokument deuteronomistyczny i kapłański. Ten ostatni jednak nie ma do końca sprecyzowanego profilu. O ile jasny jest jego początek, to brak ustaleń co do jego końca. Obroniła się też teoria istnienia tzw. tekstu podstawowego, ale trwa dyskusja nad kolejnymi etapami i późniejszą recepcją koncepcji kapłańskich. Dobrym przykładem tej dyskusji jest przymierze z Abrahamem, o którym czytamy w Księdze Rodzaju. Jak odnieść te ustalenia do genezy Księgi Rodzaju? Wielu badaczy wskazuje dziś, że powstała ona znacznie później niż znaczna część pozostałych części Pięcioksięgu. W tych ostatnich do historii ojców nawiązuje się na ogół poprzez późne redakcyjne formuły Bóg ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Podstawowym wydarzeniem, które uformowało Izraela jako naród, jest tu Eksodus z Egiptu. W tej pierwszej do tego wydarzenia nawiązuje się z kolei bardzo zdawkowo, praktycznie tylko w dwóch późnych redakcyjnych uzupełnieniach. Połączenie tradycji o ojcach i Eksodusu jest bardzo pobieżne i robi wrażenie uczynionego ad hoc. Spór, jaki toczy się dziś wśród badaczy, dotyczy tego, czy owego połączenia dokonała szkoła kapłańska, okres wygnania babilońskiego, czy miało ono już miejsce wcześniej i przypisać należy to redakcji deuteronomistycznej. Istotny tekst w tej dyskusji to dwa opisy powołania Mojżesza. Kolejne wskazówki co do genezy Księgi Rodzaju pochodzą z tradycji prorockiej. O Jakubie i jego dziejach wspomina już prorok Ozeasz. Aluzje przez niego poczynione pozwalają sądzić, że na północy, w Królestwie Izraela, skąd wywodzi się tradycja o Jakubie, istniał już wtedy w miarę zwarty kompleks opowiadań, zawierający podstawowe założenia kanonicznej wersji z Księgi Rodzaju. Oś wydarzeń stanowią tu dwa konflikty Jakuba. Jeden z Ezawem, praprzodek Edomitów, a drugi z Labanem, zajordańskie plemienia Aramejczyków. W obu przypadkach może chodzić o wspomnienie dawnych konfliktów plemiennych. O Abrahamie wspominają natomiast dopiero prorocy z okresu wygnania, Ezechiel i tzw. Deutero-Izajasz. Najstarsza z tych wzmianek znajduje się u proroka Ezechiela. Pozwala ona sądzić, że tradycja o tym patriarsze związana była z południem, czyli Królestwem Judzkim, a jej źródeł należy szukać w Hebronie. Prawdopodobnie istniała ona w jakiejś okrojonej formie literackiej już przed wygnaniem. Zwykle wskazuje się na tradycję Abraham-Lot. Abraham jest nie tylko ojcem Izaaka, przodka narodu wybranego. Tradycje biblijne w swej najstarszej wersji łączą jego osobę poprzez Lota z Moabitami i Ammonitami. Lot opisywany jest jako praojciec obu narodów i zarazem bratanek Abrahama. Inne, jeszcze ściślejsze związki z Abrahamem przypisuje się Izmaelitom oraz potomkom pustynnych plemion pochodzących od patriarchy poprzez małżeństwo z drugą żoną Keturą. Odtworzenie korzeni i drogi rozwoju tych relacji jest dziś bardzo trudne. Wszystkie one są jednak w kanonicznej wersji podporządkowane wybraniu przez Boga Izaaka, syna zrodzonego Abrahamowi i Sarze z obietnicy. Sam Izaak nie jest postacią pierwszoplanową. Postać Izaaka poprzez jego małżeństwo z Rebeką pozwala połączyć ze sobą dwie samodzielne i niezależne od siebie wcześniej tradycje o przodkach z północy i południa – Abraham i Jakub. Abraham zyskuje w tej sekwencji przodków pierwsze miejsce z prozaicznych względów. Scalenia tradycji dokonano w Judzie. Tradycja o Józefie jest kontynuacją dziejów Jakuba i jego 12 synów. Sam Jakub nie jest jednak głównym bohaterem tej części księgi. Jej najstarszą część stanowi, przypominająca nowelę, historia Józefa w Egipcie. Tekst mógł oryginalnie stanowić samodzielne opowiadanie. Wokół niego późniejsi redaktorzy zbudowali opowiadanie o konflikcie pomiędzy braćmi. Jego puenta prowadzi do wniosku, że konflikty niczemu nie służą, a zgoda wymaga rezygnacji z zemsty i gotowości do przebaczenia. Taka koncepcja pasuje do okresu reform Jozjasza przed wygnaniem babilońskim, kiedy odżyły nadzieje na odbudowę zjednoczonej monarchii. Końcowe rozdziały są wyraźnie pomostem prowadzącym do połączenia tradycji o ojcach z tradycją Eksodusu. Osobny problem stanowi tzw. prehistoria biblijna. Wielu badaczy uważa, że jej pierwotna wersja powstała niezależnie od reszty księgi i została włączona do niej dopiero w ostatniej fazie jej redagowania. W swojej oryginalnej wersji mogła być ona literacko niezależną odpowiedzią na spotkanie z mezopotamskim dziedzictwem teologicznym i mitologicznym. Widać w niej silny wpływ tradycji mądrościowej Izraela. Fragmenty kapłańskie robią wrażenie samodzielnej i logicznej koncepcji teologicznej, błogosławieństwo Boże i płodność, ale nie wyjaśniają powodów, dla jakich dobry świat zamienił się w świat pełen przemocy, zniszczony przez Boga. Połączenie obu wersji uzupełnia tę lukę. Podsumowanie. W Księdze Rodzaju wykorzystano dawne tradycje kulturowo-literackie Mezopotamii, prezentujące z ich pomocą jednak zupełnie nowy, dojrzalszy sposób patrzenia na początki świata i ludzkości. Drugim źródłem, z którego czerpali autorzy biblijni, były rodzime tradycje plemienne i etniczne oraz rodzimy dorobek literacki. Autorem wykładu jest ksiądz profesor Janusz Lemański, czytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107 i 6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.